Opactwo w Henrykowie jest znane nie tylko jako zabytek sakralny, ale również jako miejsce szczególne dla historii języka polskiego. Jak zaczęła się historia tego klasztoru? O tym już teraz porozmawiamy z przewodniczką po tym miejscu. Chodźcie.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Danuta Sobecka, jestem przewodnikiem tego miejsca. My wiemy, że to jest oczywiście były klasztor cystersów, było opactwo cystersów, ale miejsce, które w dalszym ciągu żyje. I teraz proszę Państwa, jeżeli chcemy wiedzieć coś o tym miejscu, to musimy zacząć od historii w ogóle cystersów, prawda? Zakon bardzo rozwojowy, który zostaje sprowadzony do Polski w połowie wieku XII, a tutaj do tego miejsca przychodzi dokładnie 12 cystersów, gdzie przyprowadza ich opat Henryk z Rubiąża 28 maja 1227 roku. Czyli już Państwo wiecie, że historia miejsca sięga aż wieku XIII, ale jeżeli chodzi o klasztor, my tutaj widzimy oczywiście budynek klasztorny barokowy, prawda? Czyli zostaje on wybudowany według planu Matiasza Kirchbergera właśnie w wieku XVII. Zobaczymy tutaj piękne sale, w jednej, w której się teraz znajdujemy, to jest taki dawny refektarz cystersów. I teraz, czy my wiemy, co to znaczy refektarz?
Miejsce, gdzie spożywano posiłki.
Oczywiście, że tak. Ja pokażę typowy refektarz, który się pięknie zachował, ale tu rodzina książęca, która mieszkała, może tak od początku, cystersi, oczywiście, ale my wiemy, że cystersi tu zamieszkiwali do 1810 roku, czyli do kasaty tych wszystkich klasztorów śląskich. I to właśnie 22 listopada 1810 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III wydaje taki edykt sekularyzacyjny, w wyniku którego te wszystkie klasztory śląskie po prostu przestają istnieć. Urząd Skarbowy Pruski je przejmuje i sprzedaje i dobra henrykowskie w 1812 roku wykupuje siostra króla Prus, królowa holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina Orańska. W tej chwili idziemy po takich specjalnych, szerokich, końskich schodach, po których prowadzono zwierzęta na strych do koła żurawia. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego na strychu takie koło żurawia się znajduje. I to był taki rodzaj dźwigu dreptakowego, do którego wchodziło zwierzę, ale mógł też i człowiek. I tak jak chomik w karuzeli, koło było napędzane, a materiały z zewnątrz siłą zwierząt po prostu wciągano na strych. I my po takich schodach końskich właśnie idziemy.
One są drewniane, te schody.
Tak, oczywiście drewniane. Są specjalnie takie niższe, żeby właśnie te zwierzęta sobie spokojnie tutaj szły. Ciekawostką jest też to, że książę weimarski, jak miał fantazję, to sobie konno tu wjeżdżał. Właśnie po takich schodach. Obecnie jesteśmy na pierwszym piętrze i udajemy się do sali purpurowej. Znajdujemy się w sali purpurowej. To oczywiście sala książęca, która ma niezwykłe malowidła jednego ze śląskich Rembrandtów, czyli Michała Wilmana. I jego szkoła, szkoła wilmanowska, proszę Państwa, która oczywiście była prężna, ale Henryków ma głównie dwa dzieła jego, dwóch uczniów, znaczy się, którzy malowali, Jan Krzysztof Liszka i Johann Kretschmer. Proszę Państwa, piękny plafon, który tutaj podziwiamy.
To jest plafon?
To oczywiście te malowidła na suficie, to my tutaj widzimy szkołę wilmanowską, czyli Jan Krzysztof Liszka wykonuje właśnie te przepiękne malowidła. Proszę Państwa, obrazy, które przedstawiają i mękę pańską, i na samej górze widzimy portrety wszystkich fundatorów, dobroczyńców tego miejsca. To teraz muszę Państwu powiedzieć, dzięki komu powstało to miejsce. Kanonik Mikołaj. To właśnie pomysłodawca założenia klasztoru. To był notariusz kancelarii księcia śląskiego, Henryka I Brodatego, czyli ten posiada swoje ziemie i postanawia je ufundować pod klasztor cysterski. Ale wiecie Państwo, że musiał do tego uzyskać zgodę księcia I żeby go namówić, to namawia go, organizując ucztę, która jest opisana w Księdze Henrykowskiej. Klasztor dopiero powstaje w latach 1222-28. I teraz książę śląski, Henryk I Brodaty, tak gorliwie namawiany, zgadza się na fundację tego miejsca, ale stawia warunek, że w papierach jako główny fundator powinien widnieć jego syn. I dlatego my tutaj widzimy Henryka II Pobożnego. Państwo wiecie z lekcji historii, to jest ten, który ginie pod Legnicą w 1241 roku, a my już wiemy, że czas najazdu mongolskiego. Mongołowie wchodzą i te zabudowania jeszcze drewniane bardzo szybko niszczą i palą. Ale Cystersi jako rozwojowy zakon bardzo szybko się odbudowują. Ja muszę o nich wspomnieć, bo wiecie Państwo, że rozwojowy zakon, wyprzedzający swoją epokę, inżynierowie swoich czasów.
O Cystersach mówiono, że tworzyli swego rodzaju centra innowacji.
Tak. My wiemy, że oni najpierw zaczynali od rolnictwa, prawda? Zakładali folwarki, hodowali bydło, owce, a później doszło rzemieślnictwo. Ci Henrykowcy to głównie słynęli z szewstwo, oczywiście tkactwo, ale oni przecież zakładali stawy rybne, kuźnie wodne, młyny, browary. Słynęli z piwa, prawda? Ja powiem, że prawa browarne mnisi Henrykowcy już mieli w wieku XIV. Natomiast szkoły, skryptoria, to my wiemy, że tutaj oni szkolili na przykład księcia Siembickiego. Wolko II i jego później następca Mikołaj Mały to właśnie do takiej szkoły tutaj uczęszczali. To są dobroczyńcy tego miejsca, jak pani tutaj widzi, bo książę Ziębicki zarządzał księstwem ziębickim od 1321 roku do 1341. My oczywiście wiemy, że on umiera w wieku 41 lat, jego żona Jutta niecały rok później i dlatego Mikołaj Mały funduje im nagrobek gotycki, które znajduje się w kościele, w kaplicy Marii Magdaleny.
Dokładnie miałam o to pytać. Książęta pochowani są tutaj w tym obiekcie.
Tak. Głównie to są pochowani w podziemiach kościoła klasztornego, ale nie tylko oni, bo tam spoczywa aż 49 opatów henrykowskich. Tyle ich wszystkich było. Szkoda, że się tam nie wchodzi. No niestety, ze względu na grzyba, który był niebezpieczny dla ludzi, po prostu to miejsce było już zamknięte i tak jest do tej pory.
Kolejne pytanie, które chcemy zadać, to historia bardziej współczesna. Mianowicie, dawne opactwo cysterskie w Henrykowie było świadkiem chociażby odwiedzin papieża Jana Pawła II czy kardynała późniejszego papieża Benedykta XVI.
Właśnie, tutaj bardziej skupimy się na tym, że raczej to będzie papież Benedykt XVI, który przyjeżdża do Henrykowa dokładnie 28 października 2000 roku, jako kardynał oczywiście Józef Ratzinger, ponieważ tu byli klerycy, bo my wiemy, że jak archidiecezja wrocławska opiekuje się tym miejscem od 1990 roku, to już od września jest nabór tych wszystkich kandydatów na kapłanów. Annus propedeuticus, seminarium duchowne pierwszego roku. I teraz 49 kleryków ma uroczystość optuniczyn. I właśnie papież przyjeżdża na tą uroczystość, odprawia mszę świętą w kościele przyklasztornym. No i proszę Państwa, jest w Henrykowie przez jeden dzień, ale muszę Państwu powiedzieć, że głównie to był 3 dni we Wrocławiu, bo tam odbierał tytuł honoris causa nadany przez papieski wydział teologiczny.
A co to za pomieszczenie?
To jest oczywiście takie pomieszczenie zachowane na pamiątkę, gdzie widzimy portret papieża, zdjęcia właśnie z tej uroczystości. Niektóre zdjęcia też zawierają pobyt z Oleśnicy, bo w tym czasie też właśnie odwiedził Oleśnicę. Więc...
Bazylikę Świętego Jana.
Tak.
A to łóżko?
No i teraz muszę pani powiedzieć, że mamy tutaj łóżko i to łóżko jest zawsze takim celem pytań wszystkich turystów, czy on tutaj spał? Więc zawsze mam takie pytanie. Zawsze muszę tutaj powiedzieć, że 3 dni Wrocław, czyli raczej Wrocław, a tu tylko po prostu odpoczywał na chwilkę. Jesteśmy w bardzo pięknej sali dębowej. To jest jakiś cud, że to my to widzimy, bo jak Rosjanie zdobywali klasztor, to była zima, to wiecie Państwo, że te meble po prostu wszystkie im służyły do jednego celu i tylko jeden mebel, który Państwo widzicie, ocalał, to jest ten stół właśnie z takim marmurowym blatem. I co my jeszcze tu widzimy? Boazerię XVII-wieczną. Słyszymy, podłogę skrzypi, oryginalna podłoga, czyli parkiet dębowy intarsjowany. Mnóstwo ciekawostek znajduje się właśnie w tej sali, bo widzimy jedne drzwi ukryte, tam za kanapą, po tych dziurkach się możemy spodziewać, prowadzą prosto do kolejnych pomieszczeń. A teraz drzwi, które są niespodzianką, bo jak my tutaj je otworzymy, czy my tutaj coś zobaczymy? Skoro tu była wielka jadalnia książęca, a kuchnia była na dole, to co mogło znajdować się za tymi drzwiami? Winda, właśnie. Szybciutko potrawy tutaj włożono. Tu jest mnóstwo zakamarków. Jest też takie przejście, które nie widzimy i prowadzi prosto do kuchni po schodkach. Ciekawostką jest to, że można tu przechodzić pomiędzy strofami też. To teraz myślę, że przede wszystkim skarbem tego miejsca jest cała Księga Henrykowska. My oczywiście mamy wierną kopię, takie pierwsze facsimile wydane ponad 20 lat temu przez Ossolineum. Oryginał znajduje się w Bibliotece Archidiecezjalnej we Wrocławiu. No przecież trzeba ją chronić dla przyszłych pokoleń. My wiemy, że ta księga jest niezwykła, a skrót to Księga Henrykowska. Pełna nazwa to, wiecie Pani jak? Tak, Liber Fundationis Claustri Sancte Maria Virginis ins Heinrichow, czyli Księga Założenia Klasztoru Najświętszej Marii Panny w Henrykowie. I ona była spisywana przez dwóch opatów w latach 1268-73. Pisze ją opat Piotr, a później drugi do 1310 roku.
Pisze po łacinie, ale zawarte tam jest zdanie w języku polskim.
No właśnie, jak brzmi? Wiemy, prawda? Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Pozwól, niech ja pomielę, a ty odpocznij. No my wiemy, że zdanie wypowiada mąż do żony i to był Boguchwał z pochodzenia Czech, który żeni się z tutejszą Ślązaczką. I teraz, proszę Państwa, jak opat opisuje wszystkie miejscowości, które wchodzą w skład majątku klasztornego i zatrzymuje się na Brukalicach. No taka okoliczna miejscowość, która należała do majątku klasztornego, chce wyjaśnić, skąd się wzięła, to cytuję to słynne zdanie. I proszę Państwa, my wiemy, że w tamtych czasach taka praca mielenia ziarna na żarna była raczej typową pracą kobiecą. I ten dobry mąż, widząc, jak ta żona ciężko pracuje, to po prostu się nad nią użala, wykonuje czynność i naraża się na śmieszność. Bo sąsiedzi widzą to i nadają mu przydomek, Boguchwał Brukał, potomków nazywają Brukalicy, a wieś Brukalice. Po prostu zbrukał się, ale możemy to też tłumaczyć w różny sposób, bo albo od zbrukania, albo też brukania, czyli kręcenia tego właśnie ziarna. Proszę Państwa, gdzie zdanie się znajduje? Czy Państwo już widzieliście Księgę Henrykowską na tej stronie właśnie? 9 wersów od końca. Od samego dołu liczymy 9 wersów i teraz daj. Tak mniej więcej od środka widzimy i żebyśmy nie myśleli, że Niemiec pisze, Czech wypowiada, zdanie w języku polskim, to tam znajduje się wyraz polonico, czyli sam Niemiec zaznacza, że jest to zdanie zapisane w języku polskim. Ja powiem tak, mnóstwo o księdze możemy powiedzieć, ale takie najważniejsze rzeczy to 6 osób ją przepisywało, jest udowodnionych 6 charakterów pisma. Wiemy, że całość na język polski przetłumaczył profesor Roman Grodecki, wydano dopiero po wojnie. Wiemy, że od października 2015 roku na kartach Pamięć Świata UNESCO. No i mamy dziedzictwo narodowe, prawda?
Mamy kopię tutaj, ale w związku z tym, że to tu narodziła się ta księga, czy wizyty w opactwie w Henrykowie składają na przykład delegacje rządowe, wycieczki z zagranicy? Krótko mówiąc, kto was odwiedza?
Można powiedzieć, że duża rozpiętość osób, bo tak, i dzieci, i młodzież, odnośnie właśnie Księgi Henrykowskiej, dużo grup seniorów, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku i nie tylko. Ostatnio mieliśmy wycieczkę też pana burmistrza z taką delegacją z Ameryki, więc też tutaj gościliśmy ich. Miałam kiedyś pana ambasadora z Francji też właśnie ze swoim, także po prostu można powiedzieć, że z różnych naprawdę rejonów świata.
A rodziny z dziećmi?
Jak najbardziej. My tutaj też na nich tak wychodzimy właśnie, bo honorujemy kartę dużej rodziny i tak dalej, więc dzieci do 6 lat w ogóle nie płacą za bilety i tak dalej. I powiem pani, że cieszę się, bo coraz więcej jest młodych małżeństw, przyjeżdżają tutaj i to jest naprawdę radosne.
Teraz co warto do zobaczenia?
Jesteśmy teraz w Krużgankach, a za chwileczkę wejdziemy do kościoła. Ja tutaj chcę powiedzieć, że wszystkie kościoły cystersi budowali pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i zawsze dodawano jednego świętego, czyli drugie wezwanie w kościele to świętego Jana Chrzciciela. I teraz kościół jest przepiękny, ale przez to, że cystersów nie było stać na budowę kościoła od podstaw w stylu barokowym, my widzimy tam mieszaninę różnych stylów, bo oczywiście bryła jest gotycka, wystrój barok, są części romańskie, ale też kościółek tak zwany romański. Proszę państwa, to teraz tak, na chwileczkę zatrzymamy się przy tych portalach, bo myślę, że warto o nich wspomnieć. Tu widzimy przezrocza, które się datuje na drugą połowę XIII wieku. No niesamowite, co my tutaj widzimy. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego się znajduje w Krużgankach, a polichromia, te malowidła, to wiek XVI. I wiecie, panie, że to był przypadek. W 2002 roku murarz uderza w mur i coś tam odpada i coś się ukazuje. I ekipa pani profesor Ewy Łużynieckiej z Politechniki Wrocławskiej tu nadzoruje tymi badaniami i my się dowiadujemy, że te portale sięgają w głąb posadzki 1,5 metra jeszcze, czyli taki był naturalny poziom. My wiemy, że cystersi budowali klasztory na terenach podmokłych, bagiennych, lesistych, w dolinach rzek, na takich też jesteśmy, ale przy barokizacji je zamurowano i nadłożono posadzkę barokową. To myślę, że wejdziemy na chwileczkę do kościoła.
Można się przenieść w czasie.
Oczywiście. Tutaj zawsze duże wrażenie robi na turystach to miejsce, jak przechodzimy właśnie obok tych portali. Cystersi bardzo teraz dbają tutaj o turystów, żeby mogli podziwiać stare zdjęcia, różne właśnie eksponaty. Coraz więcej tutaj gromadzą właśnie i dzielą się z tymi swoimi właśnie zbiorami, które gdzieś tam kiedyś były pewnie zamknięte. Idziemy do kościoła, proszę bardzo. Schodzimy parę schodków. I udając się już w lewą stronę, możemy spojrzeć na ciąg 4 ogromnych obrazów samego mistrza Michała Wilmana. Na 100%, proszę państwa. Często okazywało się, że uczeń kończył, a to mamy udowodnione. I nawet 2 wśród tych 4 obrazów były na wystawie we Wrocławiu.
Tu jest jeszcze ta tabliczka z 1685 roku, taka jest datacja, a co to za akronim, czy może go pani rozszyfrować?
To są herby, to jest oczywiście herb opactwa henrykowskiego. To może podejdziemy, bo my oczywiście już wiemy, że stale są niesamowite. Możemy też przy okazji spojrzeć na wyposażenie kościoła, jeżeli chodzi o ławy. Takie konfesjonały barokowe, bardzo ciekawe, z 1710 roku. To też jest niesamowite, bo kościół naprawdę tak nie ucierpiał podczas II wojny światowej. Bardziej skupiono się na klasztorze, na wyposażeniu. Tu właśnie się zatrzymujemy i spojrzymy na herby. Proszę zobaczyć, tu mamy herb opactwa henrykowskiego. Taki grecki czerwony krzyż na niebieskim tle, w środku orzeł piastowy. I teraz litery, które tworzą wyraz mors. Czy my wiemy, co to znaczy po łacinie? To właśnie śmierć. Ale teraz powiem tak, pierwszy klasztor cysterski na świecie to Cîteaux, Burgundia, Francja. La Ferté-Pontigny, Clairvaux-Morimont, kolejne filie. I teraz mnisi henrykowscy wywodzą się od Morimont. Morimont tłumaczono jako zamierający świat. to już mamy zagadkę rozwiązaną. A druga strona tego ołtarza pokazuje nam herb opactwa Zirc na Węgrzech. To jest ten żuraw, który trzyma w szponach kamień, taka symbolika staranności czuwania cystersu. Dlaczego się znajduje tutaj? To powiem tak, jest wiek XVII i tutaj zarządza tym opactwem opat Henryk III Kalert, który barokizuje obiekt, wyciąga z długów i wykupuje od Turków opactwo Zirc na Węgrzech. Łączy to unią personalną, od tego momentu staje się opatem podwójnym, a opactwo henrykowskie posługuje się dwoma herbami.
Kiedy można tutaj przyjeżdżać, by móc skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem?
Proszę Państwa, oczywiście zapraszamy codziennie, w godzinach 10, 12 i 14. Myślę, że najpierw lepiej zadzwonić do nas. Na stronach internetowych telefon jest oczywiście podany. My wtedy bardziej doradzamy, jak indywidualnie, a kiedy grupy i tak dalej. Myślę, że gdy ktoś nie chce zwiedzać całości, to cystersi tu udostępniają kościół, który jest cały czas otwarty i czeka na turystów. I możemy sobie naprawdę wtedy o różnych godzinach tutaj przyjechać i nawet sobie usiąść w kawiarence, poczekać po prostu na to, że jakiś dogodny moment, żeby zwiedzać. Jeżeli oczywiście chodzi o całość, prawda, no bo mówię, my mamy wyznaczone godziny, ale cystersi są oczywiście otwarci na turystów cały czas.